chyba nie.
Teraz się zapytam pewnie.
Dobrze, możemy już zaczynać.
Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania i obejrzenia kolejnego naszego panelu w strefie SGH 32 Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Chciałbym zaprosić tutaj panią prorektor do spraw nauki Szkoły Głównej Handlowej, panią profesor Agnieszkę Chłoń-Dominczak. W tym kontekście współautorkę indeksu Ketchup. Za chwilę wyjaśnimy Państwu, o co chodzi i o czym mówimy, chociaż mam wrażenie, że stali widzowie strefy SGH i goście chyba już wiedzą. Indeks Ketchup powstał chyba na bazie pewnego bardzo odważnego stwierdzenia w jednym z raportów SGH sprzed lat, w którym to padło, że za 21, dobrze pamiętam,
jakoś
lat,
tak,
dogonimy Niemcy gospodarczo. Każdy, kto był w Niemczech, musiał przynajmniej się uśmiechnąć, słysząc te wnioski, ale Szkoła Główna Handlowa nie rzuca słów na wiatr i w taki oto sposób powstał indeks, który, jak rozumiem, ma pokazywać stopień doganiania przez Polskę krajów Unii Europejskiej w 7 różnych obszarach rozwojowych. Pani profesor, na początku chciałbym panią poprosić o takie opisanie, co to są za obszary, na czym polega wskaźnik Ketchup.
Tak, postaraliśmy się.
Bliżej, jeżeli można prosić.
Dobra. Więc generalnie rzecz biorąc, we wskaźniku chcieliśmy ująć te obszary czy te strefy, które związane są z warunkami życia ludności. Ponieważ jak mówimy o doganianiu Niemców i wzbudziło to tyle emocji, to oczywiście wzbudziło to głównie emocje związane z tym, że ludzie chcieliby żyć tak, jak się żyje w Niemczech. Tak? Więc jakby z tej perspektywy faktycznie uwzględniliśmy takie obszary jak dochody, ubóstwo czy deprywacja materialna jako pierwszy wymiar.
Deprywacja materialna, czyli ja bym prosił,
czyli,
żeby
nie używać
zorientowanym
trudnych słów.
Widzom,
dobrze, znaczy to jak są wyposażone mieszkania, domy, na co stać rodziny, nie tylko w kontekście tego, jakie mają dochody, ale na przykład czy mają w domu odpowiedni sprzęt, czy są w stanie zapewnić sobie odpowiednie posiłki, wyjechać na wakacje. Tego typu elementy wchodzą właśnie w to, co nazywamy tą deprywacją materialną. Tak. Patrzymy też na rynek pracy, gdzie z kolei uwzględniamy takie elementy jak to, jak wygląda wskaźnik zatrudnienia, jaka jest mediana płac, czyli to ile przeciętnie, znaczy w połowa osób w danym kraju zarabia, na ile na rynku pracy mamy do czynienia z równością sytuacji kobiet i mężczyzn i jak stabilne jest zatrudnienie. Czy jest dużo osób, które mają stosunkowo krótki okres pracy. Patrzymy też na warunki mieszkaniowe i tutaj też jest szereg wskaźników, które uwzględniają na przykład to, czy mamy przeludnione mieszkania, czyli ile mniej więcej osób przypada na 1 m2, jaki jest stan techniczny mieszkań, czy są wyposażone w łazienkę, czy mają dostęp do bieżącej wody, tego typu elementy. I także na ile gospodarstwa domowe emitują gazy cieplarniane, czyli to z kolei jest też taki element spojrzenia na jakość mieszkań. Wiadomo, mówimy o tym, że mieszkania powinny, domy w szczególności powinny być odpowiednio przygotowane także pod kątem zielonej gospodarki, więc to też jest bardzo ważne. A wiadomo, ogrzewanie mieszkań bardzo dużo kosztuje, więc ta emisja z perspektywy jest istotna. Kolejny obszar, na który patrzymy, to jest zdrowie, czyli tutaj też uwzględniamy takie czynniki jak to, jak długo Europejczycy w zdrowiu żyją i Polacy na tle Europy. Czy dobrze oceniamy swoje zdrowie? Ile mamy jeszcze osób, które palą papierosy? Bo to jednak jest też taka cywilizacyjna zmiana, która, czy cywilizacyjny nawyk, czy mało cywilizacyjny nawyk, który mocno odróżnia kraje, ale także to w kontekście pandemii jest istotne, na ile mamy zgony, które były możliwe do uniknięcia, gdyby osoby w odpowiednim czasie trafiły do sektora opieki zdrowotnej. I czy jak ludzie oceniają dostęp do lekarzy, dostęp do dentystów z punktu widzenia jakby tego, czy ich na to stać, czy mogą dojechać, tego typu elementy. Kolejnym obszarem jest edukacja, gdzie patrzymy, jak wygląda uczestnictwo małych dzieci w edukacji, bo bardzo często to...
Przedszkolna edukacja.
Dokładnie przedszkolnej i nawet żłobkowej, tak? Uczenie się przez całe życie. Na ile dorosłe osoby rozwijają swoje umiejętności właśnie przez to, że uczestniczą w różnych formach kształcenia. Jaki jest odsetek osób, które ukończyły, mają edukację na poziomie wyższym? Ile jest osób, które wcześniej opuszczają naukę, czyli nie osiągnęły co najmniej średniego wykształcenia, pomimo tego, że są już dorosłe. Jak wygląda zatrudnienie w sektorze badań i rozwoju? Jak wygląda liczba zgłaszanych patentów? Bo to też mówi o tym, jak nauka, jak szkolnictwo wyższe się rozwijają. Kolejne dwa obszary to transport i infrastruktura, gdzie też patrzymy na to, jak zużywamy wodę, jak korzystamy z energii odnawialnej, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o dostęp do transportu kolejowego, bezpieczeństwo transportu drogowego, dostęp do internetu czy emisyjność samochodów. No i w końcu ochrona środowiska. Tutaj mamy szereg wskaźników, ale można powiedzieć generalnie związanych z tym, jak mało czy dużo zanieczyszczamy nasze środowisko, powietrze, wodę i na to też patrzymy. Także widać, dużo tego jest, ale wszystko
dzięki
staramy
temu wskaźnik
się
jest kompleksowy,
syntetycznie pokazać właśnie to doganianie.
No to jak nam idzie najpierw od ogółu do szczegółu, podchodząc do tematu, jak nam idzie ogólnie to doganianie Niemiec? 7 lat minęło, to jesteśmy w 1/3. Może już powinniśmy w chociaż w jednej z 7 kategorii przegonić Niemcy.
No powiedzmy szczerze, specyficznie na Niemcy nie patrzymy. Patrzymy też na wszystkie kraje Unii Europejskiej, czyli 28, ale także oddzielnie patrzymy na kraje tak zwanej starej Unii, czyli 15 krajów, które były w Unii Europejskiej przed akcesją Polski i na 13 krajów, które z Polską lub później do Unii Europejskiej dołączyły. I tutaj trzeba powiedzieć, że właściwie w większości tych wymiarów, z którymi mamy do czynienia, jednak jeszcze trochę nam brakuje. Co ciekawe, jedynym obszarem, gdzie relatywnie nasza sytuacja jest lepsza, jest właśnie obszar dochodów i rzeczonej deprywacji, czyli tego, na ile wyposażenie rodzin, domów, mieszkań odpowiada pewnym standardom, które wynikają z przyjętej metodyki liczenia tego wskaźnika.
Myślę, że bardzo ważny wskaźnik, bo taki bardzo, że to ujmę kolokwialnie, ludzki. Każdego z nas może dotyczyć i każdy z nas wyjeżdżając za granicę może bezpośrednio zweryfikować. No to jak w tej kategorii nam idzie, czyli tych dochodów, zamożności?
W dochodach, w zamożności, tak jak mówię, jesteśmy powyżej średniej. Czym to jest oczywiście relatywny dochód, natomiast tutaj mamy te 100-kilkanaście procent, czy 100-kilkanaście punktów, więc jesteśmy powyżej średniej unijnej.
Ochrona zdrowia to drugi biegun?
Ochrona zdrowia to już patrzę tutaj zawzięcie. Przepraszam bardzo, to muszę zerknąć, żeby nie skłamać. Już, momencik.
Zdrowie jest mamy. Zdrowie.
Tak, no w zdrowiu jest nieco gorzej, czyli jeżeli porównamy siebie do krajów wszystkich unijnych, no to mniej więcej te 13 punktów procentowych nam brakuje, jesteśmy na poziomie 87. Do starej Unii to jest 84, czyli ten dystans jest trochę większy. Lepiej plasujemy się na tle krajów nowej, 13 krajów, które przystąpiły razem z nami lub później. Tamten wskaźnik wynosi 102, czyli trzeba powiedzieć, że no nadal jeszcze nam brakuje do tych rozwiniętych krajów w zdrowiu troszkę.
A w regionie, bo rozmawiamy na forum zawsze o regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
No to właśnie tu jesteśmy podobnie trochę nawet wyżej niż kraje Europy Środkowo-Wschodniej. I w porównaniu do zeszłego roku ten wskaźnik wiele się nie zmienił. Czyli tutaj tak naprawdę no, ani nie zwiększyliśmy dystansu, ani tego dystansu specjalnie nie zmniejszyliśmy. No trochę może zmniejszyliśmy, więc jakby... Natomiast nie jest to istotna zmiana. Utrzymujemy się z nadzieją oczywiście na poprawę.
Rynek pracy?
Rynek pracy już też patrzę. Rynek pracy to też ten... Nie, przepraszam. Rynek pracy to jest obszar, w którym faktycznie bardzo dużo poszliśmy do przodu w porównaniu do zeszłego roku. Czyli w stosunku do średniej dla wszystkich krajów jest to około 77 punktów. Wzrost o 6 punktów procentowych, czyli gdybyśmy w tym tempie szli, no to jeszcze kilka lat i faktycznie moglibyśmy dogonić kraje
Niemcy.
Unii Europejskiej. No może Niemcy nie, bo Niemcy
najbogatsze,
jeżeli chodzi o rynek pracy, są akurat mają dobrą sytuację. Natomiast tutaj widać faktycznie duży postęp i to też wynika z tych wskaźników szczegółowych, gdzie widzimy, że no, trochę z przyczyn też demograficznych zatrudnienie w Polsce w relacji do tego, ile mamy osób, które mogą pracować, rośnie bardzo szybko. Także tutaj faktycznie ta sytuacja jest całkiem niezła.
No to zostało nam jeszcze infrastruktura, transport i warunki mieszkaniowe oraz jakość środowiska.
Tak, więc w przypadku infrastruktury odnotowujemy spadek i to całkiem spory w porównaniu do zeszłego roku.
Czyli było lepiej, jest gorzej?
Było lepiej, jest gorzej i znowu patrząc na szczegółowo to, co jest w infrastrukturze, to widzimy takie dwa obszary, gdzie się pogorszyło. Jedno to jest zużycie wody. Tej wody zużywaliśmy więcej w 2021 roku niż w 2020 relatywnie. Czyli no, to jest taki element, na który warto zwrócić uwagę. I drugi, gdzie nastąpiło pogorszenie, to jest emisyjność nowych samochodów. Czyli widać możliwe, że w kontekście różnego rodzaju zmian, które także dotyczyły rynku samochodowego, energii, ta emisyjność nieco wzrosła. Natomiast w innych obszarach, czyli energia odnawialna, transport kolejowy, transport drogowy, bezpieczeństwo transportu drogowego, tutaj bardzo mocno nam się poprawiło, co też wynika ze zmian przepisów, które znacznie ograniczyły liczbę wypadków śmiertelnych chociażby. No i także jeżeli chodzi o dostęp do internetu, ta sytuacja jest lepsza. Natomiast no, biorąc pod uwagę wszystko i także to, jak się rozwijają szczególnie kraje piętnastki, no to tutaj ten dystans się pogłębił.
Warunki mieszkaniowe.
Warunki mieszkaniowe tutaj również...
Mają się poprawić na osiedlach z wielkiej płyty. Słyszałem wczoraj, bodajże czy przedwczoraj, pana premiera.
Warunki mieszkaniowe tutaj też odnotowujemy bardzo nieznaczne pogorszenie. Także znowu, gdybyśmy spojrzeli szczegółowo, gdzie ono się nam pojawiło, dotyczy to emisji gazów cieplarnianych. Czyli znowu przy różnego rodzaju, no, tutaj mogę tylko interpretować, zawirowaniach związanych z tym, jak wyglądała kwestia cen energii, wymiany kotłów na takie, które są niskoemisyjny, ale jednak w sytuacji bardzo wysokich cen gazu część osób się na to nie zdecydowała, ta emisja się pogorszyła i stąd wskaźnik nieznacznie, ale jednak spadł w dół.
A obywatela na metr kwadratowy powierzchni mieszkaniowej?
Tutaj nie widać było żadnej zmiany, ani pozytywnej, ani negatywnej. Wiemy, że no mamy tutaj też pewien dystans do odrobienia i na pewno tego obywatela na metr powinniśmy mieć mniej niż mamy, żeby doganiać unijną średnią.
No to została nam jeszcze, zdaje się, jakość środowiska.
Tak, jeżeli chodzi
tu
o ochronę środowiska, to w stosunku do piętnastki bardzo daleko, bo tam mamy 64 punkty, czyli mniej więcej jesteśmy w 2/3 tego, co osiągnęły kraje Unii. Natomiast jeżeli porównamy się do naszego regionu, to jest 93, czyli nadal przeciętnie w porównaniu do tego, jak wygląda sytuacja w nowych krajach unijnych, jesteśmy w trochę gorszej sytuacji. Nie tak bardzo, ale jednak gorszej.
Czyli daleko nam do średniej unijnej, a nawet do średniej krajów Europy Środkowo-Wschodniej mamy jeszcze do nadrobienia. No to skoro opisała Pani tym indeksem tych 7 obszarów, to takie fundamentalne pytanie. Jak zmniejszyć dystans w tych obszarach, w których mamy tak poważne deficyty?
Po to trochę mamy wskaźnik, tak, żeby pokazać, gdzie te deficyty są, gdzie one są największe, w związku z tym sugerować, gdzie priorytety powinny się znaleźć i na pewno to, gdzie ten dystans wzrósł i na co warto zwrócić uwagę, to właśnie warunki mieszkaniowe, transport i infrastruktura, czyli gdybym miała coś rekomendować przyszłym decydentom, to na pewno skupienie się na tych obszarach, czyli nadal jednak walka o to, żebyśmy jednak mieli lepszą jakość domów, mniej emitowali rzeczonych gazów cieplarnianych, żebyśmy bardziej dbali o środowisko, co jest istotne nie tylko dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń.
No to tak ogólnie pewnie gdybyśmy do polityków zaapelowali w taki sposób, to jestem głęboko przekonany, że każdy, niezależnie od tego, jakie ugrupowanie reprezentuje, powie tak, zgadzam się. A ja bym próbował, pani profesor, naciągnąć panią na chociaż trochę bardziej konkretne podpowiedzi, kierunki, chociaż o czym myśleć, w jakie działania należy rozważyć, przynajmniej w tych najważniejszych z tych obszarów rozwoju społecznego, jakie działania należy podjąć?
Ja myślę, że znaczy tak, na pewno jeżeli chodzi o kwestie zielonej energii, to działania, które jednak pozwalają na przełożenie naszej gospodarki, transformacja energetyczna jest absolutnie koniecznością. Druga sprawa to jednak jakość domów i realizacja programów, które pomagają jednak wymieniać te piece i wręcz powiedzmy odgórny zakaz używania pieców węglowych czy pieców, które skutkują bardzo dużą emisją do powietrza jak najszybciej. Chociażby przykład Krakowa pokazuje, jak dużo można zmienić przez tego typu działania, jak poprawić jakość środowiska. Czyli to jest kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Oczywiście kwestia mieszkalnictwa i dostępu do mieszkań i w końcu stworzenia programów, które naprawdę działają, bo tutaj bardzo wiele rzeczy się dzieje. Patrzę na profesora Rogowskiego, bo to akurat jego temat bardziej niż mój, ale warto. Z moich obszarów to na pewno myślenie o tym, co się dzieje na rynku pracy, bo pomimo tego, że demografia nam z punktu widzenia rynku pracy powiedzmy sprzyja o tyle, że ryzyko bezrobocia jest bardzo małe i faktycznie coraz lepiej uczymy się wykorzystywać ten potencjał na rynku pracy, który mamy, to jednak pomimo to mamy nadal sporo osób, które no nie do końca mają tego typu umowy o pracę, które gwarantują odpowiednie bezpieczeństwo i poczucie stabilności, na co także zwraca uwagę Komisja Europejska. Czyli nadal walka o to, żeby na rynku pracy było stabilne zatrudnienie, godziwe wynagrodzenia, walka ze szklanym sufitem i równością płci. To też oczywiście przy okazji zapraszam wszystkich na jutrzejszą wyprawę na ścieżkę, gdzie chcemy pokazać, że kobiety mogą wejść na szczyt, walczyć ze szklanym sufitem i to równość płci, równość wynagrodzeń, równość w zatrudnieniu, to są też te elementy, na które bym oczywiście zwróciła uwagę.
Jak to zmienić? Bo my od lat rozmawiamy o równości płci. Nawet już w kontekście tylko i wyłącznie rynku pracy ten szklany sufit wciąż jest bardzo wyraźny. Prawda? Kiedy przyjrzymy się radom nadzorczym, zarządom, pani profesor to doskonale wie, zdominowane przez mężczyzn.
Ja myślę przede wszystkim, my kobiety musimy bardzo wyraźnie pokazać, że możemy i jesteśmy w stanie działać. Też sprzyjają nam tutaj regulacje Komisji Europejskiej, gdzie wdrażane są dyrektywy, które nakazują różnego typu działania, które sprzyjają równości płci. Dużo zależy od nas, ale też świadomości i decydentów, i myślę pracodawców, że traktowanie równo kobiet i mężczyzn jest tym, co jednak może poprawić, a nie pogorszyć efektywność zatrudnienia i pracowników.
o poprawę sytuacji w tym obszarze ochrony zdrowia, to aż się boję pytać, powiem szczerze, bo to jest chyba nie do zdiagnozowania i nie do opisania w kilka minut.
Na pewno nie, na pewno na ochronę zdrowia musimy przeznaczać więcej środków, to nie ma wątpliwości co do tego i też mądrze je wydawać. Także to są dwie rzeczy. Sama poprawa efektywności, czy szukanie oszczędności, żeby przeznaczyć je na cokolwiek innego, to wydaje mi się, że już tutaj jest pełna zgoda na to, że jednak musimy wydawać więcej, ale też wydawać to więcej rozsądniej.
No to w tej najbliższej nam wszystkim pewnie kategorii dochody i zamożność. Ja boję się bardzo, jestem po rozmowach z drobnymi bardzo przedsiębiorcami, takimi małymi sklepikarzami, może nawet nie tu na forum, przy innych okazjach, nie na forum ekonomicznym. I w ciągu ostatnich 2 tygodni bodajże 7 razy usłyszałem, że te zmiany, z którymi mamy do czynienia, czyli podnoszenie składek ZUS-owskich do nieograniczonego w zasadzie poziomu i inne zmiany, w obszarze podatkowym, oni mówią, dla nas to jest koniec. My musimy się zamknąć albo nie dopowiadają przejść do szarej strefy. Gdzie tu jest ta granica? Jak to wyważyć?
No to granica jest bardzo trudna. Natomiast oczywiście jakby trzeba mieć świadomość tego, że budżet państwa nie bierze się nie wiadomo skąd, tylko z podatków, które płacimy wszyscy jako pracownicy, jako pracodawcy. Wysoka inflacja, zaciskanie pasa przez gospodarstwa domowe także skutkuje tym, że wielu przedsiębiorcom bardzo trudno jest poradzić. Więc przede wszystkim uzdrowienie jednak sytuacji fiskalnej, walka z inflacją, którą mamy jedną z najwyższych w Europie, bo to, że składki na ZUS rosną, to jest kwestia także inflacji, kwestia wzrostu wynagrodzeń w niektórych branżach, gdzie te oczekiwania płacowe są wysokie, kompetencje ludzi są wysokie i płace rosną. W innych nie rosną, natomiast średnia wygląda jak wygląda. Także na pewno to i naprawdę bardzo poważne zastanawianie się, gdzie powinniśmy zwiększać wydatki publiczne, bo ze zwiększaniem wydatków publicznych nieuchronnie idzie zwiększanie podatków i każdy w swojej kieszeni to odczuł. Więc na pewno nie zwiększać podatków, nie zwiększać danin, bo to myślę już dla bardzo wielu osób jest trudne. Szukać możliwości tego, jak zdroworozsądkowo wydawać te pieniądze, które budżet państwa, fundusze celowe dostają, żeby poprawiać przede wszystkim tam, gdzie ta poprawa jest najbardziej potrzebna.
Podnoszenie płacy minimalnej do granic możliwości, albo może nawet powyżej tych granic już w niektórych przypadkach?
No ja bym była tutaj ostrożniejsza. Znaczy uważam, że podnoszenie płacy minimalnej tak, że pracodawcy nie są w stanie już tworzyć miejsc pracy, zatrudniać pracowników, szczególnie tych o niskich kompetencjach, nie do końca pomaga. Natomiast no to, że początkujący nauczyciel zarabia, gdybyśmy przyjęli te zasady, które proponuje ministerstwo, poniżej minimalnego wynagrodzenia, no to też jest dramat, tak? Czyli raczej nie podnoszenie minimalnego wynagrodzenia, ale zastanowić się, gdzie, jak podnosić wynagrodzenia tam, gdzie bardzo potrzebne jest to, żebyśmy mieli dobrych, kompetentnych i zadowolonych ludzi, którzy na przykład uczą nasze dzieci, czy wracając do panelu rektorów, który miał tutaj miejsce, w jaki sposób inwestować w kapitał ludzki, tam gdzie on przekłada się na bardzo mocny impuls rozwojowy, bo tego też potrzebujemy. Nie dogonimy Europy, jeżeli nie będziemy rozwijać się szybciej, a to wymaga inwestycji, w kapitał ludzki i w gospodarkę.
Żeby zakończyć czymś pozytywnym, to jak utrzymać pozycję bliską lidera, przynajmniej w Europie Środkowo-Wschodniej, tam, gdzie jesteśmy blisko, no co pani profesor wskazywała uwagę, albo może jeszcze bardziej przyspieszyć i stać się takim rzeczywistym liderem?
Ach, to ja bym powiedziała po pierwsze nie szkodzić.
Transport.
Tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo wiele się zmieniło na korzyść i to widzimy, myślę, jeżeli jeździmy po naszych drogach. Spokojne inwestowanie przede wszystkim w to, co związane jest z niskoemisyjnym transportem, w Dzisiaj przejazd samochodem elektrycznym po Polsce jest to duże wyzwanie.
I duży koszt bardzo.
I duży koszt, więc na pewno szukanie, na pewno inwestowanie w to, żeby było to coraz mniejsze wyzwanie i coraz mniejszy koszt, to jest ten element, który może gdzieś tam nas do liderów zbliżać.
Jakby pani w 3 minuty podsumowała ten tegoroczny wskaźnik ketchup z pani opracowania, ale z takim pozytywnym zakończeniem.
No to pozytywnie jest to, że nadal doganiamy, ale może nie za 21 lat.
Od dzisiaj licząc, rozumiem, czy po 7 latach jesteśmy w tym samym miejscu, ale stałość to też jest wartość.
Absolutnie.
Więc ja pozwolę sobie w takim razie na koniec przypomnieć państwu i pani profesor taki dowcip, może pani pamięta, kabaretu tej w czasach słusznie minionych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i gospodarki absolutnie niewolnorynkowej, a sterowanej. Cały czas goniliśmy Europę, mówiło się o tym, jaka była narracja, że Polska goni Europę i był jeden wskaźnik taki, że gonimy Europę, albo drugi wskaźnik, że przegoniliśmy Albanię w jakiejś kategorii. I kabaret tej mówił, że to nie chodzi o to, że Polska goni Europę, ale Europa ze strachu przed nami ucieka.
No też można powiedzieć, że staliśmy nad przepaścią i zrobiliśmy duży krok do przodu.
Bardzo dziękuję, przynajmniej z dowcipem, pani profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, prorektor do spraw nauki Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję państwu bardzo, ale
dziękuję bardzo.
Proszę się za bardzo nie oddalać, bo już za kilka minut kolejny panel, porozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesu dekarbonizacji. Proszę zostać z nami. Thank you.